Jeżeli chodzi o przedmioty osobiste, to może należałoby przejść na drugie piętro, bo niewiele zachowało się takich przedmiotów należących do Józefa Czechowicza, ale te nieliczne prezentujemy na drugim piętrze.
Anna Mazurek oprowadza po Muzeum Literackim imienia Józefa Czechowicza oraz wystawie przypominającej biografię poety. Wystawie, która powstała z okazji jubileuszu 700-lecia Lublina.
Może zwrócę uwagę na te dwa małe, mosiężne dzwoneczki. Te dzwoneczki Czechowicz kupił w 1930 roku. Był wtedy we Francji na stypendium i tam właśnie je zakupił. Jeden z tych dzwonków przekazał swojemu przyjacielowi, to właśnie ten, który widzimy w gablocie. Natomiast ten dzwoneczek zawsze miał przy sobie, był jego własnością.
Czy możemy im zadzwonić?
Tak myślałam, żeby zadzwonić właśnie i zobaczyć, jak brzmi.
Dziennikarz radiowy Marek Skowronek.
Czytając poemat o Lublinie, trzeba mieć miejsce, w którym jest klimat do czytania. Tego nie można przeczytać w klasie, gdzieś tam w szkole, na akademii czy na scenie. To musi być coś takiego klimatycznego. Jakaś klimatyczna knajpeczka, gdzie gdzieś tam bibeloty starego Lublina wiszą, prawda?
A tu Teatr NN, dobre miejsce?
Tak, bardzo dobre. Tu się czuje ten klimat. Także bardzo fajnie i bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do czytania poematu o Lublinie. Choć Czechowicz nie jest moją bajką. Ja się wychowałem w klimatach Prusa, Leśmiana, Łąki i tego typu opisu, prawda? A tu zderzenie z zupełnie innym obrazem i innym opisem tego obrazu. Mam na myśli Czechowicza i Lublin.
Tu widzę taki maluszek, to z pewnością przyszedł.
Tak, tak. Ja skończyłam polonistykę i pisałam pracę magisterską o Czechowiczu i jest mi bliski sercu. Chciałam też synkowi pokazać, żeby posłuchał trochę jego twórczości i tego wszystkiego, co tu się będzie działo. Mnie on zaciekawił przede wszystkim ze względu na to, że był poetą, ale też pedagogiem i zajmował się dziećmi. To mnie ze względu na to właśnie zaciekawił, że łączył te dwie role.
Dlaczego dzisiejszy wieczór postanowili Państwo spędzić słuchając poezji?
Jesteśmy z wykształcenia polonistami i mieszkamy w Lublinie, więc uważam, że z Czechowiczem trzeba być dobrze zaprzyjaźnionym, dlatego też chcieliśmy posłuchać. A poza tym po prostu z jakichś tam naszych takich powodów bardziej naukowych też. Przede wszystkim chyba taka magia tej poezji, ponieważ on tworzył pewną aurę tego miejsca, której dzisiaj już chyba nie można tak na co dzień zobaczyć. A myślę, że całkiem przyjemnie byłoby zobaczyć, poznać ten Lublin taki jeszcze z czasów wojennych. Także myślę, że to jest przede wszystkim klimat tej poezji, taki magiczny, nostalgiczny.
Mur, fal i chmur popękał w złote okienka gwiazd, lampy. Lublin nad Łąką przysiadł, sam był i cisza. Dokoła pagórów koła, dymiąca czarnoziemi połaź.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj na urodzinach Józefa Czechowicza. Świętujemy 114 urodziny poety. Jak zwykle 15 marca, jak zwykle w Bramie Grodzkiej, tutaj w sali czarnej, po to, aby wspólnie wsłuchać się w poemat o mieście Lublinie.
Joanna Zentar, ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN.
Zaczęliśmy głosem pani Ireny Kwiatkowskiej, ponieważ ten rok dla poematu o mieście Lublinie to rok wyjątkowy, ponieważ to w 1937 roku na falach Polskiego Radia po raz pierwszy został wyemitowany ten utwór, ponieważ poemat o mieście Lublinie został napisany z myślą o tym, aby był audycją radiową. Ten utwór na falach Polskiego Radia czytała właśnie Irena Kwiatkowska w towarzystwie Antoniego Bochciewicza.
Witold Dąbrowski.
My, drodzy Państwo, spotykamy się w takiej formule urodzinowej od 17 lat. 17 lat temu, dokładnie 15 marca 2000 roku, Tomasz Pietrasiewicz, szef ośrodka Brama Grodzka Teatr NN i profesor Władysław Panas zaproponowali, abyśmy co roku świętowali urodziny najwybitniejszego polskiego lubelskiego, a również jednego z najwybitniejszych polskich poetów, czyli Józefa Czechowicza.
Najpierw było zainteresowanie profesora Panasa, zainteresowanie nas Czechowiczem, nie takie bardzo pobieżne, ale on bardzo chciał, żebyśmy głębiej weszli w tę jego poezję. On nas przekonywał do Czechowicza, mnie osobiście. I kiedy z Tomkiem Pietrasiewiczem wspólnie wpadli na pomysł organizowania takich urodzin, to no ja miałem to szczęście, że byłem obok. Miałem to szczęście, że też mnie powierzono taką rolę gospodarza tych urodzin. Świetnie się w tym czułem. Bardzo się cieszyłem na spotkania z wyjątkowymi lublinianami, którzy byli zapraszani do czytania poematu, do dzielenia się swoimi refleksjami dotyczącymi ich miasta, naszego wspólnego miasta.
Bo musimy pamiętać, że Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN już od wielu lat zbiera głosy czytających. Tych czytających jest już dzisiaj kilkuset, ponieważ co roku czytają mieszkańcy Lublina, ale też z okazji okrągłych rocznic urodzin, czyli na stulecie urodzin i na 110-lecie urodzin, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN przygotował też okolicznościowe płyty, na których poemat o mieście Lublinie czytają wielcy polscy poeci. Wielu z nich już nie ma między nami.
Pozostały tylko wspomnienia, możemy słuchać ich interpretacji poematu. To były bardzo anegdotyczne czasami sytuacje. Pamiętam właśnie profesora Hołdę, który przyszedł trochę wcześniej na urodziny, został zaproszony do czytania poematu i mówi: Witek, ale ty musisz mi dać lekcję tutaj czytania, bo ja taki słaby jestem z recytacji, czy mógłbyś? Ja mówię: no wiesz Zbyszku, ale ciebie nie stać na takie lekcje, ja jestem strasznie drogim nauczycielem. Oczywiście sobie wspólnie przeczytaliśmy, nie wiem na ile taka kilkuminutowa korepetycja pomogła profesorowi Hołdzie, ale to były rzeczywiście takie bardzo duże emocje związane z czytaniem, emocje ze świadomością, że czyta się no, najwybitniejszą poezję. Pamiętam panią Danutę Bieniaszkiewicz, która również czytała poemat o mieście Lublinie i która kiedyś z takim nawet zarzutem zwróciła się do mnie: no panie Witku, ale to ileż można ten poemat o mieście Lublinie? Przecież Czechowicz to nie tylko poemat, to masę wspaniałych wierszy, wierszy dla dorosłych, wierszy dla dzieci, kołysanki. Ja mówię: no tak, pani Danuto, ale my sobie upodobaliśmy ten poemat i on tak naprawdę istnieje w dniu jego urodzin. My się bawimy tym poematem o mieście Lublinie. Do tej zabawy zapraszamy lublinian. Natomiast te pozostałe wiersze, jakby zostawiamy je już na potem, dla tych, którzy zasmakują poezji poprzez poemat, no i dla tych, którzy chcą w sposób już nie amatorski, ale bardzo zawodowy zajmować się poezją Czechowicza.
Na wieży furkotał, czy furgotał? Furkotał? Furgotał. Na wieży furgotał blaszany kogucik.
Zawsze się trzeba przygotowywać, to nie ma tak, że to idzie.
Jarosław Zoń, dziennikarz radiowy i recytator.
To trzeba sobie przeczytać parę razy. Ja chciałem się tego zresztą nauczyć na pamięć, nie udało mi się, ale przygotowywać się trzeba. No, no, nie ma siły. Z tym, że nie tak, żeby wiedzieć, co poeta chciał przez to powiedzieć, bo mnie jako recytatora niespecjalnie to interesuje, co gość 100 lat temu chciał przez to powiedzieć, bo to jest jednak jego problem. Ja mam swoje problemy, które przez ten jego tekst w jakiś sposób oswajam, czy przekazuję, czy rozwiązanie tych problemów przekazuję. Także przetrawiam przez siebie dany tekst. No i do tego to trzeba przeczytać 10, 15, 20, 30, 50 razy, żeby to było już moje, przepuszczone, przefiltrowane przeze mnie, chociaż słowa nie są moje.
A poemat o mieście Lublinie, po raz który pan czyta?
Wow! Nie pamiętam. Nie pamiętam po raz który, natomiast pamiętam pierwszy raz w radiu, świętej pamięci już redaktor Danuta Bieniaszkiewicz poprosiła mnie, żebym przeczytał. Strasznie to było jakoś zaraz, jak ja się związałem z radiem na jakiejś współpracy, strasznie zestresowany byłem, nie znałem ani tego poematu, ani w ogóle jak się zachować. Przy tym dała mi ten tekst i zaczynam czytać na bramie. Furczał, chyba przeczytałem, czy coś takiego, na co redaktor Wieniaszki: furgotał, furgotał, to pan tego nie zna? No nie znałem, ale od tego czasu już wiem, że furgotał blaszany kogucik na drugiej zegar nucił. I od tego się to wszystko zaczyna. Zresztą no, jest to poemat radiowy. No.
Katarzyna Michalak, reportażystka radiowa.
Kiedy myślę o Lublinie, widzę przede wszystkim rozświetloną wieżę trynitarską. Tę lubelską lampę, takie wieczne światło Lublina. Widzę tę wieżę, ponieważ to jest ostatni kadr, który dostrzegam tuż przed zaśnięciem. Kiedy siadam na łóżku, przez szparę w zasłonie widzę właśnie wieżę trynitarską, ten jasny punkt w ciemności. I to jest ostatni obraz, z którym zasypiam. Taki dla mnie bardzo symboliczny, taki bardzo lubelski, ale też bardzo magiczny i bardzo uniwersalny. Taki znak mojej przynależności do tego miejsca już, związku emocjonalnego z Lublinem. I dlatego poemat o mieście Lublinie jest również dla mnie takim bardzo bliskim tekstem. Ja Czechowicza znałam tak sobie, ale jestem polonistką, więc musiałam zetknąć się z tą poezją, ale nie miałam do niej stosunku emocjonalnego właśnie. Natomiast bardzo szybko on się zrodził po moim przyjeździe do Lublina. Właśnie dzięki temu najsłynniejszemu fragmentowi początkowemu na wieży furgotał blaszany kogucik. Te pierwsze wersy, moje ukochane też, to właśnie opis tego najważniejszego kadru, który widzę, kończąc dzień. I ten Czechowicz stał się natychmiast taki bliski, taki tajemniczy trochę. Potem zaczęłam czytać sobie jego biografię. Okazuje się, że to taki prawdziwy artysta, samotnik, trochę niepoukładany, trochę taki poszukujący. Właśnie o tym się od niedawna mówi głośniej, ale ciągle może z niejakim zawstydzeniem, że Czechowicz był osobą homoseksualną. I chyba przez to właśnie samotną. W tej jego poezji, którą zaznaczam, wciąż znam zbyt mało, jest poszukiwanie kogoś bliskiego, taki niepokój, przeczucie katastrofy.
A tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na tę wycinankę. Często zapominamy o tym, że Czechowicz interesował się sztuką ludową, interesował się też wycinankarstwem, sam miał pewne zdolności plastyczne, manualne. W naszych zbiorach mamy dwie wycinanki wykonane przez Józefa Czechowicza. To jest taka bardzo prosta, skromna, ale niezwykle wdzięczna, przedstawia kogucika. Ale jest też druga wycinanka w naszych zbiorach, zdecydowanie bardziej pracochłonna, skomplikowana, wielobarwna, przedstawiająca Trójcę Świętą. I jeszcze może zwrócę uwagę na te dwa małe, mosiężne dzwoneczki. Te dzwoneczki Czechowicz kupił w 1930 roku. Był wtedy we Francji na stypendium i tam właśnie je zakupił. Jeden z tych dzwonków przekazał swojemu przyjacielowi Gralewskiemu, to właśnie ten, który widzimy w gablocie. Natomiast ten dzwoneczek zawsze miał przy sobie, był jego własnością. To były dzwonki niezwykłe. Poświęcone w klasztorze miały podobno moc wielką odpędzania złych duchów. Wacław Gralewski twierdził, że zawsze ten dzwoneczek w czasie okupacji ratował go z opresji. Czechowicz pewnie też wierzył w tę moc dzwoneczka, bo w jednym z listów do przyjaciela pisze tak. Jedną z najmilszych pamiątek jest dla mnie dzwonek mosiężny wielkości pięści, ulany na wzór średniowiecznych dzwonów z Mont-Saint-Michel. Kiedy mi bardzo smutno i siedzę sam w przyciemnionym pokoju, dzwonię sobie od czasu do czasu i cisza ucieka razem z czarnymi myślami.
Formuła jest co roku taka sama. Wśród dzisiejszych gości rozpoznałem twarze osób, które są tutaj nie po raz pierwszy, drugi czy trzeci, ale mam wrażenie, że towarzyszą nam już wiele, wiele razy. Co roku zapraszamy wyjątkowych Lublinian i tak też jest w tym roku. W związku z tym, to o czym mówiła Asia, że w tym roku świętujemy 80. rocznicę tej pierwszej prezentacji radiowej poematu o mieście Lublinie, postanowiliśmy do Bramy Grodzkiej zaprosić radiowców. To właśnie oni. Pani Agnieszka Krzyżewska-Jacquemet. Z redakcją reportażu Polskiego Radia Lublin jest związana od 1993 roku.
Kolejnym czytającym poemat o mieście Lublinie będzie pan Marek Skowronek. Przez ponad 20 lat dziennikarz Radia Lublin. Od początku 2016 roku jest redaktorem naczelnym Akademickiego Radia Centrum.
Katarzyna Michalak, łodzianka z wykształcenia polonistka. Od 2001 roku pracuje w redakcji reportażu Polskiego Radia Lublin, którą od 6 lat kieruje.
Pan Paweł Kowalczyk, radiowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem, związany z grupą radiową Agory, Radio Złote Przeboje i Radio Tok FM.
Anna Gwiterek-Zabłocka. Zaczynała w Radiu Puls, będąc jeszcze na studiach. Przygotowuje materiały reporterskie i reportaże dla radia Tok FM i Złote Przeboje. Karolina Bogudał. W Radiu R reporterka, prowadząca audycje, okazjonalnie korespondentka zagraniczna.
Jarosław Zonki. Dziennikarz radiowy, Polskie Radio Lublin i recytator.
Paweł Kowalczyk.
Prawie 3 miesiące temu urodził się mój drugi syn i oczywiście, że musiałem przygotować się, aczkolwiek to nie było takie w pełni profesjonalne przygotowanie do czytania Czechowicza. Ja w ogóle byłem bardzo zdziwiony i zaskoczony in plus propozycją, ażebym to ja miał ten zaszczyt i przyjemność odczytać fragment poematu. Poematu doskonale mi znanego z czasów dzieciństwa, bo pamiętam jeszcze czasy szkoły podstawowej na osiedlu Prusa w lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej, kiedy czytaliśmy ten poemat jako tam 12-13-latkowie. Później też ten Czechowicz gdzieś tam się pojawiał, oczywiście i pomnik Czechowicza koło Poczty Głównej i to, że jest takie miejsce, ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN, które pielęgnuje pamięć naszego wybitnego poety. Ja brałem udział już w tym czytaniu poematu o mieście Lublinie, ale z tej drugiej strony, z tej innej perspektywy, no wtedy nie było stresu. Pomimo już kilkudziesięcioletniej pracy, nawet nie miałem świadomości, że to było również słuchowisko radiowe, poemat o mieście Lublinie. Bardzo dźwiękonośny utwór. No i to jest jednak takie przestawienie, bo żyjemy w tym XXI wieku, to jest gonitwa, to jest zupełnie inny czas, a na te kilkadziesiąt minut możemy trochę zwolnić, odetchnąć i wyobrazić sobie to stare miasto, ten Lublin sprzed kilkudziesięciu już ładnych lat, że no, ta gonitwa niekoniecznie jest tak ważna, warto zwolnić, warto pomyśleć i przywołać te wspomnienia, piękną historię naszego miasta, którą zawarł w swoim tekście Józef Czechowicz.
Ja czułem się strasznie smutno w kojarzu, bo ja chwilę później zobaczyłem tą grafikę z tymi niedźwiedziami i to jest bardzo taki realistyczny, ale ciężki klimat tego Czechowicza w tym moim fragmencie. Nie wiem, czy Lublin tak wyglądał z tymi drewnianymi chatami, z tą dzielnicą żydowską. Może Lublin tak wygląda. Lublin już współczesny dla Czechowicza, prawda? My na to spoglądamy z jakichś tam perspektyw i lat. Ja strasznie lubię, kiedy mam jakąś chandrę albo tak chcę się wyciszyć, siąść w fotelu, biorę taki album, nie pamiętam autora, ale o Lublinie, to jest czerwone okładki, duży album i sobie kartka po kartce oglądam. I bardziej mnie interesuje, zastanawiam się nad tym Lublinem dawnym niż obecnym, nie? Bo obecny znam. I to nie tak strasznie odległym, tylko strasznie mnie interesuje i staram się czytać gdzieś tam, jak mam czas, ten Lublin właśnie lat 20., 30., tego okresu międzywojennego, jak gdzieś tu jeszcze cerkiew była wcześniej na Litewskim, jak były te drogi brukowane, ulice główne, była olbrzymia synagoga. I to są zupełnie inne klimaty, nie?
Biografia Czechowicza jest niezwykle interesująca, bardzo bogata. Jest to biografia wiodąca od kołyski w lubelskiej suterenie do pozycji księcia poetów w urodzajnym na poetyckie talenty okresie literatury polskiej. A jednocześnie to jest biografia bardzo mocno związana z Lublinem. Kiedy my mówimy Józef Czechowicz, to od razu myślimy Lublin. Kiedy myślimy Lublin, to od razu w naszej pamięci, wyobraźni pojawia się postać Czechowicza, który stworzył naprawdę bardzo piękny, poetycki obraz tego miasta. Można powiedzieć, że Czechowicz i Lublin stanowią taką organiczną, nierozłączną całość. trochę jak awers i rewers, jak dźwięk jego echo. Józef Czechowicz urodził się w Lublinie 15 marca 1903 roku. Urodził się w kamienicy przy ulicy Kapucyńskiej 3, tu spędził swoje dzieciństwo. Tu na tym zdjęciu widzimy, jak to miejsce wyglądało na początku XX wieku. Obok widzimy fotografię przedstawiającą rodzinę Czechowicza. Na tym zdjęciu widzimy jego matkę Małgorzatę i ojca Pawła. Widzimy także starsze rodzeństwo naszego poety. Najstarsza z rodzeństwa była Katarzyna Kazimiera Czechowiczówna. Obok stoi Stanisław Czechowicz. No i najmłodszy Józef Czechowicz. To jest najwcześniejsze ocalałe zdjęcie przedstawiające poetę. Debiutował w 1923 roku na łamach lubelskiego pisma Reflektor. Od momentu debiutu bardzo mocno zakorzenił się w lubelskim środowisku literackim. Był poetą awangardowej grupy Reflektor. W 1927 roku nakładem Biblioteki Reflektora ukazał się pierwszy tom poetycki Józefa Czechowicza pod tytułem Kamień. Już w tym pierwszym tomie do niektórych swoich wierszy Czechowicz wprowadza lubelską scenerię. Ale taki typowy, charakterystyczny, czechowiczowski sposób portretowania miasta wykrystalizował się dopiero na przełomie lat 20. i 30. Dopiero wtedy w jego wierszach pojawia się taki Lublin oniryczny, spowity srebrną księżycową poświatą, przesycony wieczorną ciszą, opustoszały. Czechowicz tu w Lublinie był animatorem wielu ważnych inicjatyw, które przyczyniły się do ożywienia środowiska kulturalnego. Redagował na przykład wiele dodatków literackich w różnych regionalnych pismach. Wydawał również dzienniki, Kurier Lubelski, Dziennik Lubelski, które to w zamierzeniu Czechowicza miały być trybuną lubelskiej awangardy. W maju 1932 roku Czechowicz razem z Franciszką Arnsteinową założył w Lublinie Związek Literatów Lubelskich. Został wiceprezesem, a potem sekretarzem tej organizacji, która przyczyniła się do zintegrowania lubelskiego środowiska literackiego. W 1933 roku Czechowicz przeniósł się do Warszawy.
I zasada jest taka, że zaproszeni Państwo czytają fragmenty poetyckie, czyli wiersze z poematu o mieście Lublinie, a Państwo, my wszyscy, czytamy te fragmenty poetyckiej prozy. Ale zanim jeszcze, drodzy Państwo, to chciałbym powiedzieć o jednym ważnym bohaterze dzisiejszego wieczoru. To jest ta książka. Poemat o mieście Lublinie. Ja wiem, że już część z Państwa z zazdrością patrzy na tę książeczkę, którą trzymamy razem z Asią. Ten poemat wydajemy co roku na urodziny Czechowicza. To jest taki prezent Bramy Grodzkiej dla poety. Poemat, który co roku jest wydawany niby tak samo, bo nie zmieniamy ani jednego przecinka, ani jednej litery. Natomiast co roku jest wydawany w innej szacie, a ten tegoroczny jest absolutnie wyjątkowy. Ma po pierwsze niezwykły papier, z którego została wykonana okładka, a w środku poza tekstem poemat o mieście Lublinie, poza Czechowiczem, jest jeszcze inny artysta, nazywa się Fryderyk Rudziński i on tutaj specjalnie dla tego poematu wykonał miedzioryty. Jest tych miedziorytów 4. Chciałbym, żebyście Państwo docenili tę pracę. Będziecie mieli okazję ją docenić, kiedy weźmiecie do ręki te tomiki, no ale musicie na to zasłużyć. Czyli musicie, drodzy Państwo, teraz rytmicznie, bez błędów, przeczytać poemat o mieście Lublinie. Próbujemy to, drodzy Państwo, zrobić bez przerwy. Ja tylko uprzedzę, że w pewnym momencie pojawi się jeszcze głos, który nagraliśmy, głos pana profesora Władysława Panasa. Nie ma go między nami fizycznie, ale on zawsze jest na urodzinach.
Pięknie wymyślony wieczór przez profesora Panasa. To taka postać, którą warto przywołać. Teraz się ukazał jego przewodnik metafizyczny po Lublinie. Profesor Panas, ja nie zdążyłam go poznać. Bardzo dużo o nim słyszałam od razu, jak przyjechałam do Lublina z Łodzi. On nas uczy czytać to miasto, traktować je jak księgę.
Profesor Panas to przede wszystkim wybitny polonista. Jego znajomość literatury, a szczególnie poezji, była absolutnie ponadprzeciętna. Kiedy on się pojawił tutaj właśnie, tak jak mówił sam o tym, jak na zesłaniu w Lublinie, jakby starał się rozpoznać to miasto, którego nie znał, o którym być może nawet nie słyszał zbyt wiele, zanim jeszcze zaczął studiować, czy też podczas studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kiedy już tu przyjechał, to rozglądał się i szukał. I wśród tych jego poszukiwań Czechowicz odgrywał istotną rolę, bo on bardzo szybko poznał się, o tak mogę powiedzieć, poznał się na wyjątkowości, na wręcz wielkości Czechowicza. No my mamy bardzo wiele do zadzięczenia profesorowi. Jestem pewien, że gdyby nie było profesora Panasa, Brama Grodzka nie wyglądałaby tak, jak wygląda. Nie mówię oczywiście tutaj o tej sferze takiej architektonicznej. Ja mówię o działalności ośrodka. On nas bardzo dużo nauczył. Był takim przewodnikiem, profesorem Cicerone, który wprowadzał nas w zakamarki nieznanych historii. Historii związanych z Czechowiczem, z Żydami, z Brunonem Schulzem, prawosławiem, bo jego zainteresowania były szalenie rozległe. Tak jak powiedziałem na wstępie, to polonista z krwi i kości, który pozostawił po sobie znakomite rzeczy, które są w stanie docenić pewnie tylko profesjonaliści, ludzie związani z literaturą w sposób zawodowy, ale dla nas zostawił pragnienie patrzenia zupełnie inaczej. Na miasto dla jednych urodzin, dla innych miasto, do którego się przyjeżdża po to, żeby tutaj żyć.
Czechowicz przeniósł się do Warszawy. Znalazł zatrudnienie w wydawnictwach Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nigdy jednak nie zapomniał o rodzinnym mieście i cały czas starał się utrzymywać kontakt z Lubelszczyzną. W jednym z listów pisał, że czuje się lubelskim ambasadorem w stolicy. Lublin był dla niego cały czas nieodmiennie bardzo ważny. Był dla niego enklawą spokoju i bezpieczeństwa, źródłem poetyckiego natchnienia i też niewątpliwie był przeciwwagą dla wielkomilskiego zgiełku stolicy. W jednym z listów do przyjaciela, do Kazimierza Miernowskiego, w liście napisanym w maju 1934 roku, Czechowicz stwierdza: Warszawa właściwie nie ma sensu, to Sodoma. Gdybym tylko dostał w Lublinie takie warunki pracy jak tu i takie lokum, wróciłbym jeszcze w tym tygodniu. A w innym miejscu dodaję: smętno w Warszawie moim snom, a w Lublinie to miasteczko nasze jest jak dziewczyna mickiewiczowska, z którą nudno, a odjechać od niej trudno.
Zaczynamy od pani Agnieszki Krzyżowskiej-Żakana.
Po takim wstępie to będzie trudno podołać, myślę. Na wieży furgotał blaszany kogucik. Na drugiej zegar nucił. Mur fal i chmur popękał w złote okienka. Gwiazdy, lampy. Lublin nad łąką przysiadł. Sam był. I cisza. Dokoła pagórków koła. Dymiąca czarnoziemu połać, mgły nad sadami czarnymi, z nad łąki mgły, zamknęły się oczy ziemi powiekami z mgły.
We mgle nie słychać kroków, które zbliżają wędrowca ku miastu rodzinne. Ścieżyny polne pęcznieją, nabrzmiewają w drogi, a te znów rozlewają się szeroko wśród falistych pól. Szosa się toczy, zrywający się wiatr szumi w kłosach. Północ niedaleko, a jeszcze ktoś wodę ze studni ciągnie. Żuraw słychać, jeszcze wiejsko tu, jeszcze wiejsko. Księżyc goni wśród chmur, mgła rzewnie, wędrowcze. Oto już kręte uliczki starego przedmieścia Gdynia. Dawniej, gdy winnice opinały te wzgórza, nazywano je Winiara. Idąc dziś między cieniami ruder i zapadłych w ziemię domost, myślisz, wędrowcze, o tym tylko, że miasto kochane już cię ogarnia i tuli.
Najbardziej niesamowite wrażenie zrobił na mnie chór. Chór złożony z publiczności, która czytała części opisowe poematu. Niesamowite wrażenie takiej wspólnoty, ten chór głosów Lublina, ludzi kochających to miasto, właśnie chór nieobojętnych. czujących magię i niesamowitość tego Lublina.
Oczywiście to nie jest jakiś bardzo optymistyczny utwór, tekst, który na pewno skłania do refleksji, zadumy, absolutnie tak. To jest taki utwór, który ma odrobinę w sobie, nawet nie odrobinę, a więcej niż odrobinę, z jednej strony magicznego miasta, ale z drugiej strony no takiego może nie dosyć mrocznego, ale gdzieś ten wędrowiec się przemyka przez to miasto i teoretycznie ludzi nie ma, ale właśnie są te dźwięki, są te odgłosy, więc wyludnione miasto? Nie wiem, no ale które jest magiczne.
Myślę, że to są bardzo subiektywne takie odczucia. Każdy z nas na swój sposób czyta poemat. Myślę, że zależne to jest i od naszych pewnych preferencji takich literackich, szczególnie poetyckich, ale też i od takiego sposobu patrzenia na Lublin, na miasto Lublin, od naszej empatii związanej z rodzinnym dla wielu miastem, czy też tak jak na przykład dla profesora Panasa, miastem zesłania. Wydaje mi się, że poemat o mieście Lublinie pokazuje nam taki Lublin, jaki gdzieś znajduje się w nas. Tak odczytujemy ten Lublin i te odcienie, emocjonalne odcienie smutku, refleksji, a może radości, być może ktoś też takie stany emocjonalne przeżywa, czytając poemat o mieście Lublinie. Dla mnie osobiście ten poemat jest tęsknotą. Nie chciało mi się wierzyć, kiedy na początku czytałem poemat o mieście Lublinie, jak to jest, że ten utwór został napisany parę lat przed wojną, a tak właściwie dotyka tak mocno tej tragedii, która zdarzyła się miastu, zdarzyła się jego mieszkańcom. I ja właściwie niemalże w każdym fragmencie tego poematu odczytuję jakiś rodzaj takiej refleksji nad tą największą w historii miasta tragedią. Nie potrafię uwolnić się od takiej myśli patrzenia na poemat o mieście Lublinie w takim aspekcie postwojennym.
Z nieb czeluści otwartej na ścieżaj biegną ciche niedźwiedzie nocy. Nad ulicami, rzędem, czarne, kosmate będą się tarzać po domach do chwili, gdy księżyc wybuchnie zza chmur, jak krater. Kamienie, kamienice, ściany ciemne, pochyłe. Księżyc po ostromym dachu toczy się, jest nisko.
Z ulicy Dominikańskiej śpiew chóru, dziewczęta chwalą Marię. Z archid japońskiej do wtóru samotnych skrzypiec arie. Domów muzyczne milczenie, złączone z tęczy łukiem, na czoło kościoła promieniem opada jak bukiel. A teraz ktoś ciszę napiął, bije w nią pięścią ze spiżu. Dzwon wieczorny mocą metalu kapiąc, zaczyna grać pod kościelnym krzyżem. Raz i dwa i trzy.
Bardzo często też organizował w swoim warszawskim mieszkaniu przy ulicy Narbutta spotkania literackie. Na tych spotkaniach organizowanych w mieszkaniu Czechowicza bywał m.in. Czesław Miłosz. Tutaj na tej planszy widzimy zdjęcie przedstawiające bardzo młodego Miłosza, wykonane właśnie w mieszkaniu Czechowicza, a niżej widzimy wiersz Miłosza pod tytułem Kołysanka, który jest zadedykowany Józefowi Czechowiczowi. Miłosz i Czechowicz bardzo się zaprzyjaźnili, mieli wspólne plany wydawnicze, chcieli na przykład razem wydawać czasopismo Zmowa. To miała być zmowa braterstwa pomiędzy poetami awangardowymi z Lublina i z Wilna. Do powstania pisma nie doszło, ale zachował się szkic organizacji czasopisma Zmowa, sformułowany właśnie przez Józefa Czechowicza. Wreszcie razem Miłosz i Czechowicz, niedługo przed wybuchem II wojny światowej, pracowali w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia. Wtedy ich przyjaźń jeszcze bardziej się zacieśniła. Radio w okresie międzywojennym odgrywało bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o upowszechnianie literatury. Z radiem współpracował wtedy co trzeci literat. Bardzo wiele miejsca w programach radiowych poświęcano literaturze dawnej, a także tej najnowszej, współczesnej. Kuratele nad całością radiowych programów literackich sprawowała specjalna komisja, w skład której wchodziło wielu znanych, szanowanych, ówczesnych pisarzy, takich jak Wacław Cieroszewski, Zofia Naukowska, Juliusz Kadenbandrowski, Tadeusz Boj-Żeleński. Poza tym radio inspirowało powstawanie wielu nowych gatunków, takich jak na przykład słuchowisko. Radio budziło wówczas bardzo silne emocje, pozytywne, ale też negatywne, bo na przykład Karol Iżykowski określał radio jako wynalazek szatański. W takim bardzo pięknym szkicu, w bardzo pięknym tekście pod tytułem Posłuchowisku, Czechowicz stwierdza, że w współczesnej kulturze potrzebne są nowe typy utworów, a mianowicie liryki i narracje pisane specjalnie dla radia. Był czas lutni i jest czas druku. Dlaczegoż tak opieramy się czasowi fal radiowych? Trzeba tutaj podkreślić, że Czechowicz z dużym powodzeniem tworzył słuchowiska i montaże poetyckie. Posiadał świetne wyczucie mikrofonu i znakomitą umiejętność przeniesienia obrazów w świat dźwięków. Dobrym przykładem jest tutaj poemat o mieście Lublinie. Poemat o mieście Lublinie powstał w Warszawie w 1934 roku i utwór ten został opracowany przez Czechowicza jako scenariusz słuchowiska radiowego. Pierwszą radiową realizacją poematu było słuchowisko Lublin, nadane w ramach takiego cyklu kwadransów poetyckich 9 lipca 1937 roku w programie ogólnopolskim Warszawa Raszyn. Z informacji prasowych dowiadujemy się, że podkład muzyczny do poematu opracował Roman Palester, znakomity ówczesny muzyk, kompozytor. Natomiast utwór recytowali Antoni Bogdziewicz, świetny radiowiec, recenzent filmowy oraz Irena Kwiatkowska, która wtedy była młodziutką, początkującą aktorką. Rozpoczynała dopiero swoją karierę sceniczną i trwającą ponad 65 lat współpracę z Polskim Radiem.
Irena Kwiatkowska była nagrywana w teatrze w Warszawie. Pan to nagrywał. Coś więcej pan opowiadała o tej premierze słuchowiska w 1937 roku? Jak to było?
Ja miałem nadzieję, że tak właśnie będzie, ale okazuje się, że to był zbyt odległy czas. Nawet dla tak wybitnej artystki z tak niesamowitą pamięcią jak pani Irena Kwiatkowska nie pamiętała. Pamiętała owszem, że Czechowicz, że poemat o mieście Lublinie, natomiast zupełnie nie była w stanie sobie przypomnieć okoliczności tego nagrania. Ja bardzo na to liczyłem. Nawet kilkakrotnie pytałem o to panią Irenę. Niestety nic się nie udało wydobyć, żadnych szczegółów. A ja i tak byłem szczęśliwy, że ona przeczytała w tak niesamowity aktorski sposób tych kilka fragmentów poematu o mieście Lublinie. Tomek Pietrasiewicz przede wszystkim masę czasu poświęcił na to, żeby odnaleźć to nagranie. Próbował różnych dróg. Bardzo wiele osób było zaangażowanych w to. Niestety bez skutku. Nie ma nagrań poematu o mieście Lublinie.
Przed wybuchem II wojny światowej poemat nie ukazał się w wersji drukowanej, w sensie książki, też publikacji wydawnictwa. Chciałam zwrócić uwagę też na jedną rzecz, która mi się nasunęła w czasie ostatniej wizyty w Muzeum Czechowicza, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć rękopis. I tam Czechowicz za pomocą kolorowych kredek na marginesach pozaznaczał na czerwono i na zielono pewne elementy. I ja skojarzyłam sobie, że kiedyś widziałam mapę przechowywaną w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, która była podpisana właśnie jako mapa Czechowicza, na której dokładnie tymi samymi kolorami są zaznaczone niektóre miejscowości z okolic Lublina. Jest bardzo ciekawe. Też nie wiemy tak naprawdę, co te oznaczenia na rękopisie mogły oznaczać, czym były, jakimi były znakami, ale też coś takiego jest. Myślę, że w tym utworze jest jeszcze bardzo wiele zagadkowych elementów, które jeszcze czekają na swoich odkrywców.
Słuchowisko Czechowicza zostało wznowione 1 września 1937 roku. Ta powtórna emisja niewątpliwie świadczyła o dużym powodzeniu tej audycji. Potwierdza to zresztą nota opublikowana w antenie po emisji słuchowiska. Z tej noty dowiadujemy się, że poemat Lublin osiągnął w swoim czasie duży sukces mikrofonowy.
Zegary. Twarze nocy niewesołe hasło podają. Północ, północ. Dołem place konopne, lniane, ulice długie, mroku, czółna, lamp, łańcuchami spętane. U krańca Lublina czworokąt czarny szumem poemat wiatrów skanduje.
Jak apokalipsy śmiał się smoką, orłom, żadna trąba nie woła.
Księżyc palce swe cofał na rogu kościoła, za szybą migoce Orion.
Były czary i zimy,
minęły,
zrobiło się codziennie powszechno. Tylko ten księżyc, chyba czas już na ciebie, trzeba zejść ulicą zamkową.
To jest też dla nas bardzo ważne, że w czasie spotkania 15 marca nie tylko czytamy poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. To jest oczywiście punkt kulminacyjny. Wokół tego wspólnego czytania to wydarzenie tak naprawdę się koncentruje. Natomiast zawsze w drugiej części spotkania jest to tradycja. Prosimy zaproszonych gości o to, aby opowiedzieli o swoim Lublinie. I to jest takie tworzenie współczesnego poematu, który wszyscy tworzymy wspólnie, lokując w tym mieście swoje marzenia, swoje plany, swoją przyszłość. I to jest właśnie dla nas niezmiernie istotne, bo te opowieści są bardzo różne. One są związane z życiem osobistym, z życiem zawodowym, z jakimiś zapamiętanymi, ważnymi wydarzeniami w własnym życiu, ale też ogólnie w życiu.
Mój Lublin to jest Lublin za szyby samochodu reporterskiego, przemierzony wzdłuż i wszerz. Na pewno takim slajdem, który mi towarzyszy, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. I tu taka anegdota związana z wizytą Lecha Wałęsy z czasów kampanii prezydenckiej. Tłumy młodzieży z wszystkich uczelni wyższych Lublina Lechu stanął i powiedział coś, co ja miałam nagrane, a później wszystkie redakcje informacyjne z kraju się pytały, żeby to dać. Nie przyszłem tu, żeby nauczać, powiedział Lech. I to słowo przyszłem tak się wszystkim spodobało.
Bo szło szybko.
Karolina Bogudał.
Jak patrzę na Lublin i sobie myślę o Lublinie, to widzę ludzi, którzy zapisali się w mojej pamięci przez to, że miałam okazję z nimi porozmawiać. Bo mikrofon jednak ułatwia dużo. Bo nie podejdziemy do obcej osoby bez pretekstu, który nam daje mikrofon i legitymacja prasowa i nie zadamy pytania, które tam się nasuwa i jest z czymś związane. W Radiu R pracowało się bardzo swobodnie. Dlatego jest mi bardzo, bardzo szkoda, że radio, które funkcjonowało 23 lata i które dało mi olbrzymią szansę realizacji, możliwości nauki i dużą swobodę, przestało funkcjonować. Teraz jest Radio Plus, korporacyjne, więc to całkowicie inaczej funkcjonuje w tym momencie. Słuchacze nie mają takiej możliwości kontaktu. W tym momencie pracuję w Radiu Podlasie, jestem korespondentką z Radzenia Podlaskiego. To jest małe miasteczko, 17 tysięcy mieszkańców, więc w Lublinie działo się o wiele, wiele więcej, ale dla pracy w radiu ja mogę mieszkać wszędzie i mogę pracować wszędzie. Jeżeli to będzie 3 mieszkańców, to będzie 1000 mieszkańców i będzie 10 tysięcy mieszkańców. Dla mnie to nie ma różnicy. Dla mnie ważni są ludzie i to, że ja będę mogła pracować w zawodzie, który kocham i w sposób, który kocham. Dlatego dla mnie to spotkanie, czytanie Czechowicza to było pewne domknięcie, że największym lubelskim poetą, człowiekiem, który dla Lublina oddał serce, na takim spotkaniu ja domykam swoją przygodę z Lublinem, przynajmniej na razie. Dlatego, że kilka dni później już się z Lublina definitywnie wyprowadziłam, ale tak sobie myślę, że skoro Czechowicz z tego Lublina wyjeżdżał i wracał, to być może i mnie to czeka.
Na początku II wojny światowej Czechowicz znajdował się w Warszawie, jednak na wieści o wybuchu wojny razem z innymi pracownikami warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia ewakuuje się ze stolicy. 9 września był w Lublinie i tu niestety spełniły się złe przeczucia Czechowicza, że umrze młodo, tragicznie. Zginął, jak wiemy, 9 września podczas bombardowania miasta. Tutaj widzimy zdjęcie przedstawiające miejsce, w którym zginął Czechowicz. Na tym zdjęciu widzimy to miejsce przy krakowskim przedmieściu, przed bombardowaniem, a tutaj już po bombardowaniu. W miejscu, w którym zginął poeta, tu właśnie znajduje się pomnik poświęcony poecie, a grób Czechowicza odnaleźć można na cmentarzu przy ulicy Lipowej w szeregu mogił żołnierskich. Zginął mając 36 lat i można śmiało powiedzieć, że i biografia, i twórczość Czechowicza została przerwana w połowie drogi. W momencie największego rozkwitu, rozwoju tej twórczości zachował się wywiad, który przeprowadził z Józefem Czechowiczem Jan Śpiewak. W tym wywiadzie Czechowicz mówił o swoich planach na przyszłość, mówił, że chciałby tworzyć tworzyć dramat, ściana jest w nim potrzeba dialogu. Mówił też, że ma w głowie mgławicę poetycką i jeszcze nie wie, co się z niej wyłoni. Więc bardzo gwałtownie ta twórczość została przerwana w momencie największego rozwoju tej poezji. Zginął zresztą Czechowicz bardzo blisko miejsca swojego urodzenia. Ulica Kapucyńska i miejsce, w którym zginął, są położone bardzo blisko siebie, w magicznym kręgu. Ta biografia zamyka się właśnie tutaj, w rodzinnym mieście.
Chorągiewka na dachu śpiewa, bladej gwiazdy drgały za pająk. Latarnie w czarnych drzewach kołyszących się mrugają. Ciepła woń płynie z piekarni, a cisza z zamkniętych bram. Gdyby pies na dalekim przedmieściu nie szczekał, byłbyś jak nigdy sam.
Dobranoc, miasto stare. Drogi białe wychodzą stąd na północ. Zwężają się w ścieżyny. Ścieżyny rozlewają się w drobne stróżki steczek. Wędrówka jest już tylko ciemnym punkcikiem na jednej z nich. Zniknął za wzgórzem. Dobranoc, miasto! Dobranoc!